dzisiaj ja jadąc taksówką, z taksówkarzem, on mnie pytał o amunicję 155 mm, jak już weszliśmy na temat, czym się zajmuje. Więc to sam safe, hasło safe weszło pod strzechy. Ludzie generalnie z różnych powodów, też politycznych, wiedzą o tym, ale też i te wiele takich rozwiązań, no stricte tych wojskowych.
Tematów, tak.
Tak, to dzisiaj można porozmawiać o tym z taksówkarzem.
Mariusz Sabak, witam Państwa w programie Garda, a moim gościem jest dzisiaj Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Cześć.
Cześć, witam wszystkich, dzień dobry.
Też nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo...
No nie, to by było duży przekręt, że tak powiem.
Tak, nie byłoby nieuczciwie, więc myślę, że spokojnie możemy tak porozmawiać, bym powiedział trochę luźniej, chociaż temat jest taki dość, powiedział, istotny, bo... No nie ma się co oszukiwać. Dużo się mówi o sejfie, bo to są ogromne pieniądze. A mam wrażenie, że nie do końca do nas dociera, znaczy do nas może dwóch tak, ale tak do opinii publicznej, to, że no mamy tak naprawdę czas do końca maja, żeby zamówić te wszystkie rzeczy, które rząd obiecał, że zamówi w polskim przemyśle. A tego ma być, ile mówiłeś, 2/3, 90%?
Nie, no 3/4. No, przynajmniej według tego, co mówiła pani minister, pełnomocnik. Natomiast... No 3/4 z ponad 40 miliardów euro, czy prawie 44, no to jasno nam pokazuje, że my w ciągu miesiąca musimy zakontraktować 30 miliardów euro. Jak to sobie przeliczymy spokojnie razy 4, to wychodzi nam, że w miesiąc zakupy za 120 miliardów złotych na rzecz Wojska Polskiego, bo to też trzeba podkreślić, te pieniążki nie są dzielone też na te formacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Policja, Straż...
W tej chwili.
Tak, no nie, to będą, obiecują władze, że to będą z jakiegoś innego funduszu. W to może nie wchodzimy, głównie pewnie zajmujemy. Chociaż to jest też istotne, no, są polscy producenci, którzy czekają na te zamówienia.
To jest pytanie też, jakby jak to zostanie tam rozdzielone jakby według nowego układu, no bo ponieważ zafetowano ustawę, więc to jak wspomniałeś, te pieniądze, które miały być dla sprzętu, chociażby dla Straży Granicznej, no nie mogą zostać wydane, więc pewnie wpadły tu jakieś programy, bym powiedział, z listy rezerwowej. Więc...
No ktoś jest smutny, a ktoś się cieszy, no bo jednak wojsko dostało te kilkanaście miliardów, 15-17 miliardów złotych dodatkowo, bo tyle miał wynosić ten fundusz na MSWiA i co ważne, tam była spora kwota też na Ministerstwo Infrastruktury, czyli na tą poprawę mobilności, czyli mówiąc krótko, no inwestycje w drogi, może jakieś koleje.
No możliwe, że te inwestycje w drogi to uda się jakoś w ramach chociażby tej Tarczy Wschód zorganizować poprzez Ministerstwo Obrony, no ale nadal to są, no to jest takie, zawsze się śmieję, że trochę wyciąganie pieniędzy prawą ręką z lewej kieszeni. Taka kreatywna księgowość, no ale jakby wracamy do
głównego wątku.
Jest mnóstwo pieniędzy, nawet mi się nie chce liczyć, ile to będzie dziennie, tak statystycznie, no, ale to są ogromne pieniądze i to są pieniądze, które, tak jak powiedziałeś, trzeba te umowy podpisać do końca maja, no bo to też, że powinniśmy wyjaśnić, że tak w ogóle to umowy w ramach SAFE można podpisywać dużo dłużej, ale do końca maja jest ten okres, kiedy można podpisać w jednym kraju dla jednego kraju.
Tak, na tym nam zależy, naszemu resortowi obrony, wojsku, przemysłowi pewnie też, żeby nie szukać tych kooperantów, bo musi być przynajmniej dwóch partnerów zagranicznych, czyli Polska z jakimś innym krajem.
No właśnie.
Pewnie są takie produkty, może o nich wspomnimy, które łatwiej będzie znaleźć.
Myślę, że wspomnimy.
Łatwiej znaleźć tych partnerów, ale co do zasady, no to jednak ta nasza zbrojeniówka liczy, że polskie Ministerstwo Obrony po prostu zamówi u nich bez jakiegoś, no bo wiadomo, im więcej podmiotów w grze, to więcej dyskusji, temu to się podoba, temu tamto, cena się nie podoba, może tak, więc tutaj też jest ten czas kluczowy, bo rozmawiamy o tym miesiącu, czyli że mamy miesiąc na wydatkowanie tych cirka 30 miliardów euro, zakontraktowanie tego. Też są krótkie terminy realizacji, no bo o tym nie wspominaliśmy. cały sejf, cały ten program ma się zamknąć w 2030 roku.
Wliczając no i, dostawy, to też...
Dokładnie, dostawy, trzeba, rozliczenie.
Wszystko trzeba załatwić i dostarczyć do końca 2030 roku, czyli też jeśli ktoś już coś produkuje, a sporo jest takich rzeczy, to trzeba się jeszcze gdzieś wcisnąć w tę kolejkę.
No i nie wiem jak ty, ja tak się nie martwiłem, czy sejf będzie, czy sejf nie będzie, bo to od początku nas zapewniano, tak. Ale odkąd słyszę o sejfie, odkąd słyszę o tych datach, o tej końcu maja, no na przykład na początku roku, na pewno też masz wiele okazji rozmawiania z ludźmi, którzy przy tym bezpośrednio pracują, no tak. Więc już wtedy wskazywano, to są bardzo krótkie terminy, a zauważmy, na początku tego roku, styczeń, luty, mówiono, że ta umowa pożyczkowa będzie podpisana nawet w marcu i te pierwsze pieniądze z zaliczka, 15% z tych ponad 40 miliardów euro, trafią nawet do nas w marcu. Mamy no już majówkę, więc... jednak jest opóźnienie, a ta data, koniec maja, ciągle jest aktualna. Więc to jest dla mnie no, kluczowa sprawa, czy ten, na ile ten program w ogóle okaże się faktycznie tak zrealizowany, na ile no, ta, nazwę to tak trochę brzydko, ale nie chcę nikogo obrażać, biurokracja wojskowa i przemysł poradzą sobie z przerobieniem tego wszystkiego.
No tak, i to też trzeba jasno powiedzieć, że to nie chodzi o to, mówisz biurokracja w cudzysłowie, bo tu chodzi o no to, że no to są ogromne, skomplikowane dokumenty na ogromne sumy pieniędzy, więc no nie dość, że trzeba wynegocjować warunki, które są w miarę atrakcyjne, bo, no bo te terminy są krótkie, więc to też może wpływać na koszty. Trzeba ustalić te wszystkie szczegóły dotyczące dostaw, rozliczenia i tak dalej. Potem to musi jeszcze przejść przez instytucje, które chociażby przez prokuraturę, która musi te umowy sprawdzić, czy one są legalnie, że tak powiem, zawarte, czy nie ma tam żadnych błędów, klauzul i tak dalej, czy na przykład nie naruszono przepisów dotyczących konkurencji czy jakichś innych. Więc...
Antykorupcyjnych. No, tak jest. Jest wiele wątków, nie bez powodu. Różne służby słusznie interesują się takimi kontraktami. To są, ja to często powtarzam, no, chyba nie ma innej dziedziny w naszym kraju, w której tak naprawdę tym jednym podpisem, przypomnijmy te różne projekty od czołgów Abrams, K2 i tak dalej, to są miliardy, jednorazowo miliardy dolarów, miliardy, dziesiątki niekiedy miliardów złotych, śmigłowce Apache, czyli nie ma innego według mnie takiego obszaru w tym kraju, w którym ten minister jednym podpisem wydatkuje aż takie środki finansowe, a minister Kosiniak-Kamysz to chyba trochę może się już uzależnić od tych dużych kwot i dużych.
No tak, no tutaj bym jednak sprostował, że do czasów ministra, zdaje się, Błaszczaka, to ministrowie nie podpisywali żadnych umów tam, bo to nie jest ich funkcja. Tak naprawdę no umowę tak. Podpisuje Agencja Uzbrojenia, tudzież inne instytucje, więc to
zgadzam się, ale minister na pewno lubi się tak. Ogrzać w świetle tych zakupów.
No to logiczne, każdy z ministrów i też każdy z byłych ministrów ma przy tej okazji albo się poczuwa do części sukcesu, albo poczuwa się do krytyki tego, co zrobił jego następca, no bo wiadomo, że... Tak, wiadomo, że no, to jest polityka i politycy uwielbiają takie sytuacje, kiedy jest coś kontrowersyjnego, dużo pieniędzy i można właśnie albo zyskać, albo stracić.
Ważne, żebyśmy systemowo robili swoje, no agencje uzbrojenia. Wiadomo, że to też trudno, że tak powiem, wszystko to rozdzielić, ale dzięki temu, że są pewne zasady, przepisy i tak dalej, ktoś patrzy na ręce, ktoś później rozlicza, więc to po pierwsze trwa, no po drugie ma być skuteczne, oczywiście, bo tutaj nie poruszyliśmy wątku no, tego, co w ogóle zostanie wybrane. No, no, ale właśnie. Z tej perspektywy takiej formalno-prawnej wszyscy byśmy chcieli, tak jak my szanujemy w każdym u siebie prywatnie swoje środki finansowe, chcielibyśmy, żeby te też budżetowe, rekordowe faktycznie. Chociaż z drugiej strony to też bym chciał podkreślić, bo sejf to nie jest tak, że dorzuca nam jakieś dodatkowe środki finansowe, czyli oprócz na przykład kiedyś kredytów, które braliśmy, głównie kredytów na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to nie jest tak, że do tamtych kilkudziesięciu miliardów, teraz dorzucamy safe. W praktyce dla państwa naszego, dla Ministerstwa Finansów, dla tego, który zarządza Funduszem Wsparcia, będzie o tyle łatwiej, że tutaj no już mamy tą linię kredytową, tak? Nie musimy szukać dla każdego programu, skąd weźmiemy te środki finansowe, te papiery dłużne i zwykle jeszcze na wyższy procent. Tutaj ma to być atrakcyjne, bardzo odległe w czasie. No i po prostu masz taką trochę złotą kartę kredytową, bo kredytową, ale no chyba no jednak większość naszych słuchaczy, a na pewno widać to z różnych badań, obywatele, jednak społeczeństwo polskie ma przyzwolenie do inwestowania, wyraża przyzwolenie do inwestowania w armię.
No tak, to też widać, że poparcie dla tych inwestycji związanych z bezpieczeństwem jest duże. To nie powinno dziwić, jakby obserwujemy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, obserwujemy to, co się dzieje za naszą południowo-wschodnią granicą, co troszkę pozostało ostatnio w cieniu, no ale jakby to też przypominajmy, że wojna tam trwa od 2014 roku, a ta, że tak powiem, jak to się ładnie mówi, pełnoskalowa wojna od 22, to już mamy piąty rok takiego konfliktu obejmującego całe terytorium Ukrainy, więc no nic dziwnego, jakby no mamy prawo czuć się troszkę zaniepokojeni sytuacją i obywatele chcą, żeby ta sytuacja wyglądała troszkę bezpiecznie. Zresztą no, jakby to też nie oszukujmy się, w dużym stopniu ta sytuacja nasza jest skomplikowana. Po pierwsze dlatego, że bardzo długo oszczędzało państwo na tym, ale to jest w ogóle wątek na osobną, myślę, dyskusję. Z drugiej strony no, to też jakby no, nie nastąpiła jakaś magiczna czerwona linia i my nadal mamy też ogromne pieniądze do spłacenia za te zamówienia robione wcześniej, chociażby czołgi, systemy artyleryjskie, F-35. To są wszystko te rzeczy, których nie kupujemy za safe, nie możemy sobie tego też zrefundować, tak jak niektórych zakupów. No ale to są te kredyty, które trzeba spłacać teraz na bieżąco, więc można powiedzieć, że tym safe'em trochę jakby łatamy tą przestrzeń i tym przesunięciem o te 10 lat w czasie spłaty, tą przestrzeń, żebyśmy mieli czas, żeby spłacić to, co zaciągnięto wcześniej.
Tak, no, jeśli, no jest taka potrzeba, mówiąc krótko. No, jeśli zgodzimy się z tym, że no, czujemy jednak ten oddech zagrożenia, no to nie możemy no, patrzeć w perspektywie, że no, za te kilkanaście lat będzie nas stać na kolejne duże programy. Bardzo dobrze, że coś takiego się pojawia z tego, co słychać, co widać na dobrych warunkach rynkowych w stosunku do tego, co Polska mogłaby uzyskać. To jest moim zdaniem, oprócz tego, że Ministerstwo Finansów na pewno jest zadowolone, że te kredyty będą niżej oprocentowane, no to po drugie, na pewno nasza zbrojeniówka też ma no, duże nadzieje z tym związane, bo jednak no, dotychczas my kredyty braliśmy amerykańskie, żeby kupować sprzęt w Stanach Zjednoczonych, koreańskie, żeby kupować w Korei Południowej, też z innych banków europejskich, żeby realizować różne programy, w których głównym beneficjentem są firmy zagraniczne, ale tak naprawdę no, nasza zbrojeniówka głównie żyła z tego, jaki budżet miał MON, tak? A ten budżet, no, no różnie jest. Tutaj też mówiłeś o tym zabezpieczeniu różnych kredytów. Więc tutaj nagle pojawia się linia kredytowa, w którą chcemy w tych 3/4 zrealizować w Polsce. Więc to jest, oprócz tego, no, że oczywiście można dyskutować, co jest bardziej potrzebne, co mniej. Nie znamy nawet każdego z tych projektów. Pewnie coś jest mniej.
To jest wyzwanie,
coś jest bardziej, coś mniej pewnie udane, pewnie co ekspert też będzie, to też będzie inny głos, ale z punktu widzenia naszej zbrojeniówki jako całej, no to ona nie miała czegoś takiego od dekad i jest to dla nich faktycznie szansa, a skoro jest to szansa dla polskiej zbrojeniówki, no to jest to szansa dla polskiej gospodarki.
No tak, to jest szansa, tylko ja też bym patrzył na to, bo to też generuje ogromne wyzwania, bo to, że mamy
oczywiście
to okienko do 2030 na realizację tych wszystkich
kontraktów. Uśmiechałem się, bo sobie wyobraziłem, ciekawe, co na przykład za parę lat, jeżeli będzie okazja, się spotkamy, co będziemy mówić o tej dacie startowej, ale no, jeżeli jest to szansa, no to mamy nadzieję, że to jest przygotowane. No mamy przecież produkty, no znamy potrzeby naszych sił zbrojnych.
No mamy.
Tutaj, że tak powiem, no takich ryzyk sprzętowych, typowych, to aż tak nie ma jakoś wiele, no bo armatochaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, śmigłowce szkolno-bojowe. Akurat tutaj no, też wiele wskazuje na, po prostu na producenta, który ma zakłady w naszym kraju. Więc to często są rozwiązania, no, systemy Piorun i tak dalej, mógłbym wymieniać.
No, przede wszystkim ja bym patrzył na borsuki, tak. Baobaby, w ogóle temat min, to jest myślę temat rzeka taki w tej chwili bieżący, bo też związany z na bieżąco podpisywanymi
umowami. Amunicja 155, więc naprawdę tutaj oczywiście są te krótkie terminy, jest pewnie jakieś ryzyko też w zarządzaniu tym wszystkim, ale co do zasady, no to nasze wojsko, nasza obronność generalnie, no potrzebuje takiego programu i tych produktów, szczególnie tych zapasów też, bo amunicji nie można zapominać, to może mniej widowiskowo wygląda, bo to gdzieś jest schowane na różnych składach, ale dzisiaj jadąc taksówką, z taksówkarzem, on mnie pytał o amunicję 155 mm, jak już weszliśmy na temat, czym się zajmujesz. Więc to sam safe, hasło safe weszło pod strzechy. Ludzie generalnie z różnych powodów, też politycznych, wiedzą o tym, ale też i te wiele takich rozwiązań, no stricte wojskowych.
Tematów, tak.
Tak, to dzisiaj można porozmawiać o tym z taksówkarzem na przykład.
No tak, no ale wiesz, nic w tym dziwnego. Z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, to są no, kolosalne pieniądze, które mamy do wydania w krótkim czasie. No z drugiej strony, też mówi się o tym, że na przykład wojna na Bliskim Wschodzie wyczerpała amerykańskie zapasy. To z tego, co pamiętam, w ciągu pierwszych 24 godzin, jeśli chodzi tylko o środki ataku, czyli rakiety, bomby i tak dalej, zużyto tam chyba około 40 tysięcy sztuk. Oczywiście no, tutaj jakby wlicza się wszystko od małej, powiedzmy 12-kilogramowej bomby po pocisk manewrujący czy rakietę balistyczną, no, ale jednak jest to jakaś w ogóle jakby kolosalna ilość no, i trzeba mieć świadomość tego, że te ilości są związane z prowadzeniem takiego bieżącego konfliktu. Tylko ja też boję się takiej pułapki, bo jeśli chodzi o amunicję, to może mniej, bo to jest pułapka, w którą można powiedzieć wpadła na przykład fabryka broni, o której też ostatnio było bardzo dużo i też stała się takim tematem politycznym. Ja się boję, że to jakby całemu tematowi może w ogóle zaszkodzić EUMAS, bo do, jakby... Realny problem, czy realną kwestię zamienia to w taki polityczny temat, no ale to też jest kwestia tego, że przez jakiś okres czasu fabryka broni dostawała duże zamówienia, obiecano jeszcze większe zamówienia, rozbudowano możliwości produkcyjne. Teraz nastąpił taki okres, bym powiedział, wyczekiwania. Tutaj wchodzą pewne kwestie, które myślę, że poruszymy przy innej okazji, ale, no ale jakby pojawił się ten problem, że rozwinięto możliwości produkcyjne i one pozostają w zawieszeniu. Ludzie, którzy jakby są przeszkoleni, pracowali, teraz może trzeba będzie ich zwolnić. Jeśli chodzi o niektóre zakłady, to ja się boję, że po tym okresie gwałtownego przyspieszenia do 2030 nagle trzeba będzie to wszystko wygasić i to będą trochę zmarnowane pieniądze.
Zgodzę się z tobą. Oczywiście jest ryzyko, bo jest z jednej strony presja. W ostatnich latach szczególna była tak. Ze strony MON-u, że zamawiamy za granicą, bo wy, nie, polski przemysł, nie jesteście w stanie nam tego dostarczyć. Oczywiście polski przemysł odpowiada, bo mamy taki potencjał, tak. Jaki zamawialiście przed tym konfliktem z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok. No nie da się tego skokowo zwiększyć. To widać nawet po Amerykanach. Są pieniądze, no co z tego? Tam też trzeba w perspektywie kilku lat rozwijać produkcję od amunicji po skomplikowane pociski rakietowe. To samo oczywiście jest u nas. Dlatego trochę się mówi też o tym już kolejnej edycji programu SAFE, tak? Czyli dodatkowym kolejnym programie. Oczywiście najpierw zróbmy porządnie i tak jak trzeba ten pierwszy. Ale chyba też się zgodzimy, że mamy takie obszary, niezależnie od tego, czy to będzie armia 400-tysięczna, czy na koniec 200-tysięczna, że tych borsuków jednak potrzeba kilka takich transz, że tych krabów, no tutaj jest akurat dyskusja, bo dużo żeśmy jednak zakupili tych systemów K9 koreańskich, ale jednak no, to wojsko nie tylko potrzebuje sprzęt dla zastąpienia tych struktur organizacyjnych, jakie były wcześniej, które też wysłały sporo tych wozów, artylerii i tak dalej na wschód, ale my no, ciągle jednak widać to, że jest aktualny plan rozwoju tych sił zbrojnych.
Rozbudowy.
Więc pytanie jest, na ile nasza klasa polityczna za kilka lat dalej będzie uważać, że na obronności, bezpieczeństwie się nie oszczędza. Wtedy będą te zamówienia. A na ile na przykład ten wiatr trochę zmieni kierunek i zobaczymy obrazki, które widzieliśmy w latach, które przemysł zbrojeniowy, my żyliśmy, ale trochę się interesowaliśmy w tym czasie, ale lata 90. totalna posucha w zbrojeniówce.
Też początek
i tak
lat
dalej.
2000, kiedy tak. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę to były te różne pełzające programy. Nie dlatego, że jakby technologii nie było, tylko na przykład ministerstwo ciągle zmieniało zdanie, bo ciągle tych pieniędzy nie było, albo były, albo właśnie koncepcja się zmieniała. Więc też myślę, że ważne jest to, żeby niezależnie od tego, co się będzie politycznie nadal działo, żeby utrzymać pewien określony kurs, nawet jeśli nastąpią tam korekty, zawsze następują jakby...
Niekiedy myślę, że też oczekiwalibyśmy pewnego jakiegoś realizmu w ocenie też naszych możliwości absorpcji tego, co możemy pozyskać dla armii i utrzymać w takim systemie też szkoleniowym, żeby to nie tylko
było zamawiane. O tym też w ogóle nie wspomnieliśmy, bo...
Tematów jest wiele, tak.
Tak, jakby to jest problem z tym sejfem. Ja myślę, że jakby z niego pączkują kolejne kwestie, bo to jest też kwestia tego właśnie, skąd weźmiemy tych ludzi do obsługi. I to nie tylko w ramach sejfu, ale to zawsze pojawia się na przykład temat tych 96 Apache. Razy dwóch pilotów, razy dwie, a...
To jest jeden z najciekawszych tematów, gdzie po prostu... To nawet pamiętam, byłem na takim spotkaniu, gdzie byli przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej, mówiąc krótko, tak. Szkoły Orląt z Dęblina, gdzie oni się tym mieli zajmować, gdzie oni bardzo podchodzili do tego krytycznie, na ile oni są w stanie, że tak powiem, po pierwsze, znaleźć chętnych, odpowiadających wymaganiom w takich liczbach, po drugie, na odpowiednim poziomie ich przygotować, a później też państwo musi być stać na to, że ten przygotowany człowiek, on później musi wylatać określone godziny, określone scenariusze misji powietrznych i tak dalej. To wszystko kosztuje. Dlatego moim zdaniem dyskusja, ja wiem, że w planach wojskowych łatwo stworzyć to, że potrzebujemy 100 Apache, potrzebujemy ileś dywizji, ale to jednak nie... Oczywiście wojskowi, czyli mundurowi powinni mieć ten głos kluczowy, jeśli nie najważniejszy, ale obok osoby w garniturach też powinny niekiedy powiedzieć, że panowie, może poszukajmy innej drogi, jak też budować ten potencjał.
To też otwiera nam się kolejny temat, myślę, że na jakieś inne spotkanie. Temat właśnie tego, jak nam polityka komplikuje, hamuje to, bo przypomnijmy, że nadal nie mamy strategii. Strategia utknęła. To była strategia, która powinna obowiązywać od roku 2025.
Widzisz, zaczęliśmy rozmowę od ponad 40 miliardów euro, czyli tam 120 więcej, to jest 180 miliardów złotych.
Bo zobaczymy.
Nie jestem na bieżąco z kursem widać euro, ale chcemy wydatkować skutecznie te pieniądze, budować potencjał obronny, a jak budować, jeżeli nie mamy tych najważniejszych dokumentów, od których odchodzą w dół kolejne, w tym na przykład te plany rozwoju, programy modernizacji technicznej sił zbrojnych, w których wskazujemy, jakie zdolności chcemy mieć. Mi się wydaje, że jeszcze jesteśmy na takim etapie, że tych braków w wojsku jest tyle, że ten sejf spokojnie, ten zakup tych radarów, jakiejś optoelektroniki, kamizelek kuloodpornych, czy choćby tych haubic, o których tutaj też wspominaliśmy, i piorunów, że to jeszcze wyczerpuje, że tak powiem, nawet bym powiedział, bieżące potrzeby na naszej armii, ale temat jak najbardziej słusznie, żeś o tym wspomniał. Jak mówić o budowie jakiegoś systemu, jeżeli nie mamy tych dokumentów, które powinny być fundamentem tego.
Jest jeszcze śmieszniej, bo tak naprawdę ponieważ jakby przypomnijmy, że tą całą strategię opracowuje najpierw sztab generalny, potem to trafia do ministerstwa, do prezydenta. Więc ponieważ obowiązywać powinna już strategia od 2025, więc tak naprawdę sztab generalny, mimo że poprzednia jeszcze nie została zatwierdzona, to już pracuje nad zmianami w tej bieżącej poprzedniej, której jeszcze nie ma. Więc w momencie, kiedy ona zostanie zatwierdzona, to okaże się, że trzeba w nich wprowadzić poprawki zgodne z tym cyklem, który jest, o ile dobrze pamiętam, 4-letni. Więc od 2025 już lecą te 4 lata, w czasie których nanosi się poprawki i modyfikuje strategię.
Wpadliśmy jednak w taką anomalię, głównie z powodów raczej politycznych, bo chyba zagrożenie jasno raczej powinniśmy wskazywać, przynajmniej to główne zagrożenie.
Myślę, że to akurat nie budzi wątpliwości, jakie jest główne zagrożenie, natomiast wyraźnie są jakieś rozbieżności co do tego, jak sobie z nim radzić, i to też na poziomie jakby politycznym są te rozbieżności, bo wojsko jakby rękami i głowami sztabu generalnego teoretycznie wypracowuje jakiś jednolity, wspólny plan. Natomiast polityka nam się tutaj zaplątała, ale to myślę, że nie jest miejsce na to, bo to jest kolejny osobny wątek, byśmy otworzyli kolejną dyskusję. Natomiast wracając do sejfu i do tego, że terminy nas gonią, to warto powiedzieć, że to też nie jest tak, że te terminy są jakieś ostateczne, bo jakbyśmy znaleźli kogoś innego, kto byłby zainteresowany współpracą i w zakupie, i w produkcji, no to przynajmniej część z tych programów mogłaby znaleźć jeszcze gdzieś drogę po tym maju, czy po zakończeniu tego okresu, powiedział, odpustu, jeśli chodzi o te wymagania. Natomiast są takie rzeczy, na przykład jak będę wymieniał Borsuk, który jednak jest nowym produktem i, że tak powiem, spełnia specyficzne polskie wymagania.
Jest mocno deficytowy też dla naszego wojska. W sensie że myślę, że wojsko by chciało jednak
chłonąć całą produkcję.
Więc obawiam się, że nawet nie ma pola manewru za bardzo, nawet nie szukając tych partnerów, co też jest wyzwaniem, bo zawsze zbrojenia, sprzedaż, te miliardy dolarów, euro, to była też i wielka, wielka polityka. To trzeba też mieć odpowiednie, że tak powiem, narzędzia polityki międzynarodowej, żeby potrafić sprzedać te uzbrojenie. Ale mamy kilka takich produktów. Myślę, że nasi widzowie, słuchacze spokojnie mogą prawie nam czytać w myślach i będą wiedzieli, jak wymienię właśnie te przeciwlotniczego Pioruna, który ewidentnie jest to nisza, którą żeśmy rozwijali od kilkudziesięciu lat, z którą żeśmy się wstrzelili. Nie ma tego na rynku. Naprawdę sprawia mi to dużą przyjemność, jak słyszę, że armie starej tak zwanej Europy, te armie zachodnie, te, które mają pieniądze i swój przemysł i mogłyby wybierać z różnych produktów, wskazują jednak na tego naszego Pioruna. Nie wiem, to teraz wbijam piłeczkę. Co tam dalej byś wymienił?
Wiesz co, ja bym pozostał przy Piorunie, bo to też warto powiedzieć, że ten Piorun jest jakby też w trakcie rozwoju i jakby są w planie te wersje.
I obyśmy nie spoczęli na tym sukcesie teraz, bo to też może być właśnie taki problem, że jednak dzisiaj tak, przeciwnik podpadł, a nawet być może dysponuje już, bo jednak nasze pioruny też były wykorzystywane w Ukrainie. Na pewno rozpracowuje to, bo takie jest jego zadanie, także pod tym kątem przemysłowym, zdolności. Więc jeżeli nie będzie to jakaś płynna droga ciągłego rozwoju, to nawet nie szukając jakichś większych rakiet, większych głowic, a tylko po prostu ten piorun, jaki widzimy, jeżeli on nie będzie się zmieniał, to ta skuteczność w sposób naturalny, te pułapki cieplne, podczerwieni i tak dalej, też się rozwijają.
Wszystko się rozwija. Jak jesteśmy właśnie przy tematach takich, w których wstrzeliliśmy się w niszę, to ja bym powiedział o czymś mało, bym tak powiedział, popularnym, czyli miny. Miny przeciwpiechotne. Wyszliśmy z konwencji. Nasi sąsiedzi też, ci, którzy w niej byli.
Ja bym napisał miny plus baobab. Tak. Bo jednak bym powiedział, że nawet jednak nie tylko rozwijamy
baobab.
Ale ja wiem, że miny mogą być, są też te bardziej klasyczne. Baobab ma jednak swoje też swoje konkretne zadania, ale jednak ten baobab, jeżeli wspominasz o tych minach, dorzuciłbym, że tak powiem, do tego samego obszaru.
Trochę mnie wyprzedziłeś, bo właśnie chciałem powiedzieć, że systemy minowania różne, bo ten baobab to jest najbardziej znany, ale są jakby samo rozwiązanie jest skalowalne, więc są wersje kwestie mniejsze, większe.
No to dodawajmy tam jakąś literkę, bo G, K i tak dalej. No, kołowy, gąsienicowy.
One mają tam swoje oznaczenia. Jest też ten taki, który był w zeszłym roku testowany na poligonie.
A, ten chodzi o bezzałogowy.
Tak, na platformie bezzałogowej. Też Belma chwali się na przykład tym, że ma warianty na przykład miny do... inaczej, całego systemu do minowania z użyciem bezzałogowców, to tych latających, co też teraz jest w cudzysłowie trendy, bo jest popularne.
Jest, bo jednak w praktyce mniej czy bardziej skutecznie, ale jednak jest to używane w konflikcie, który no, też nie można powiedzieć do końca jest, musi być przez nas tak przenoszony, no, tak, ale jednak to... nie podpatrywanie tego, nie wyciąganie wniosków, jakaś krytyczna analiza tutaj u nas, mam na myśli oczywiście wojskowych, ale u nas też może i przy tym stole, no to no, byłaby takim no, grzechem.
Jest takie ładne powiedzenie, że to gorzej niż błąd, tak, za niekompetencja. Nie, to gorzej niż zdrada, to niekompetencja. Ale tak, ja myślę, że trzeba patrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie i to, że rzeczywiście te systemy są tam używane, ale no, miny to jest jeden z tych takich elementów,
no i bezzałogowcy, słuchaj, no Gladius też
no
bym
tak,
jednak
zahaczyliśmy
o to, bo to jednak też jest takie systemowe rozwiązanie tego, co no nie tylko jest trendy, ale widać, że się faktycznie rozwija. To jest nie tylko kwestia jakichś dwóch operatorów w lesie, którzy obsługują jakiegoś drona rozpoznawczego, ale to widać, że u nas akurat prywatny przemysł rozwinął coś, co jest, można powiedzieć, jakimś systemowym, prawda, rozwiązaniem. Formuła bateryjna, tak jak rozmawiamy o module dywizyjnym, kompanijnym, raka, kraba, tutaj możemy mówić o module bateryjnym systemu bezzałogowego, rozpoznawczo-uderzeniowego, więc to też ma szansę, biorąc pod uwagę no, doświadczenia akurat grupy WB, na jakieś szukanie kontrahentów w ramach tego sejfa, nazwijmy go...
ogólnego.
Z większą liczbą partnerów, jakkolwiek tak, to zabrzmi.
Grupowego, jakby to nie brzmiało dziwnie. Ale tak, bo w ogóle tematy dronowe, tematy antydronowe, systemy antydronowe, chociażby od APS, ale też są inne firmy, które rozwijają to i też to się sprawdza na Ukrainie czy w innych sytuacjach, mimo tego, że na przykład pojawiają się różne propagandowe ataki na te rozwiązania. To też jest ta nisza, w której Polska się, myślę, dość szybko rozwija, jeśli chodzi o możliwości. Może częściowo ze względu na to, że Ukraina jest blisko i korzystamy.
Ja myślę, że tak, bo tak pewnie też miałeś okazję, jak się rozmawia z różnymi, nawet tymi mniejszymi producentami systemów bezzałogowych, to oni często wspominają właśnie o tym, że takim napędowym, że tak powiem, tych ich przychodów różnych. Nawet choćby miałem okazję rozmawiać z producentem światłowodów, czyli tego, co teraz jest bardzo popularne.
Modne jest.
Modne i skuteczne, tak, czyli drony bojowe latające na światłowodzie, dzięki temu nie możemy go zakłócić. To już mówimy o zasięgach kilkudziesięciu kilometrów za linią frontu, czyli tak naprawdę ta strefa śmierci bardzo nam się rozszerzyła z powodu tych dronów. Mówię oczywiście nawiązując do konfliktu w Ukrainie. Jest taki polski producent, który też no, mówił o skali. Ile by nie zrobił, mówiąc krótko, tak, to wszystko pójdzie.
Są takie obszary, też głowice dla dronów. Wracając do światłowodów, to muszę trochę podreklamować materiał, który robiliśmy niedawno w Belmie. Belma też rozwija na przykład systemy światłowodowego odpalania min. Kto był w wojsku, to wie, jaka jest różnica między powiedzmy kilometrową szpulką przewodu, a kilometrową szpulką światłowodu. Już nie mówiąc jakby o wygodzie transportu.
Nawiązując choćby do tych dronów, prawda?
No, tak.
Skoro to jest taka skromnych rozmiarów bęben i taki dron przenosi
kilometrów.
Na kilkadziesiąt kilometrów, no to po prostu rozmawiamy o niteczkach, które też widać niekiedy na bardzo ładnie wyglądających kadrach z Ukrainy, szczególnie gdzieś tam o wschodzie słońca i tak dalej, Rosa. Tak. Ale każdy ma świadomość tego, że no, za każdą taką nitką kryło się narzędzie, które niosło jednak to śmierć.
No, to jest to już takie, że zagrożenie często wygląda ciekawie. A myśmy oddryfowali od głównego wątku i muszę cię z przykrością poinformować, że też czas nam się powoli kończy.
Szkoda.
Więc Ale rozkręciliśmy
się. Ale nadrobimy kiedyś.
Więc ja myślę, że będziemy musieli powtórzyć to po prostu jakoś w najbliższym czasie. Może nie ten temat, ale w ogóle rozmowę, bo dobrze nam idzie. Natomiast wracając do safe i do tych pieniędzy, to tak podsumowując, mamy mało czasu, a instytucje mają mnóstwo roboty do zrobienia, żeby te pieniądze wydać tak, jak obiecali, więc...
No tak, bo nawet sobie tak przeliczmy, tak no średnio dziennie to jest... ponad miliard euro dziennie, więc tutaj no, myślę, że przed nami maj będzie takim miesiącem, gdzie tych wydarzeń będzie takich związanych z zakupami. Mam nadzieję, że czy agencja uzbrojenia, czy resort, czy ktokolwiek odpowiedzialny będzie przekazywał takie informacje, bo jednak no, trochę... Przynajmniej mi brakowało na początku całego tego programu SAFE jednak, że za dużo rzeczy na zbyt dużym poziomie to utajniono. Ja mam no, żywą nadzieję i wszyscy chyba mają tego świadomość. Ci wykonawcy, ci decydenci, którzy są wysoko. Tak. Jakie jest znaczenie, żeby teraz się wyrobić i zrobić to w odpowiedniej jakości, bo... No to pokazały nam ostatnie tygodnie, że SAFE też jest przedmiotem walki politycznej i każda taka sprawa, każda taka umowa, która będzie kierowała się trochę w nie tą stronę, jakbyśmy sobie życzyli, żeby powinno być, na pewno będzie wyciągnięte. I mogę naprawdę, życzę, żeby na koniec, tak jak liczniki często w różnych aukcjach czy akcjach charytatywnych idą do góry, to tutaj, żeby te miliardy nam spadły do samego zera, czyli mówiąc krótko, że wydaliśmy tak jak trzeba całą pulę.
No zobaczymy.
Dołączasz się.
No ja liczę na to, że to się uda sensownie zrobić, bo jednak zawsze będę tutaj...
No jest ryzyko, ja nie ukrywam...
...na tej pozycji, że wiesz, no trzeba to sensownie zrobić, bo łatwo się, za przeproszeniem, wkopać w to, tylko później trzeba będzie dotrzymać tych terminów, a to też warto przypomnieć, że no to nie jest tak jak w niektórych programach, które niestety pamiętamy, że była podpisana umowa, potem aneks przedłużenie i za każdym razem... Razem dostosowano pieniędzy.
Pójdziemy za daleko, to nagle się okaże, że może aneksy będziemy podpisywać, ale tego refinansowania z tej linii kredytowej europejskiej nie będzie. Ja tutaj po prostu nie chcę tak przed szereg no, krytykować, no bo myślę, że będziemy bardziej wiarygodni, jak zamiast wróżyć z fusów, uda się, nie uda się i tak dalej. Raczej mówię to na zasadzie życzeniowej, ale jak na przykład, no nie wiem, spotkamy się tam na Dzień Dziecka 1 czerwca, przykładowo, i będziemy już mieli jakiś tam z grubsza obraz tego, co się działo w trakcie tego miesiąca, no to myślę, że wtedy też nasze takie komentarze będą bardziej takie oparte o jakieś fakty.
Tak, będziemy mówili o konkretach. Na razie mówimy tak naprawdę o zagrożeniach i o ryzykach.
No podstawowy to czas i tak. Komplikacja materii.
Tak, ja myślę, że głównie komplikacja materii to też wspomnę, bo lubię wspominać o rzeczach, o których się często zapomina, że większość tych wszystkich umów jednak ogarnia bardzo mała grupa ludzi, zwłaszcza jeśli porównamy to z podobnymi instytucjami w innych krajach, które zdecydowanie mniej mają do wydania w ramach SAFE. Tu oczywiście piję do Agencji Uzbrojenia, która jakby większość tych pieniędzy ma w swojej pieczy i musi teraz te wszystkie sterty dokumentów bardzo szczegółowych i bardzo ważnych przeprocesować, uzgodnić z kontrahentami i tak dalej, więc ja za nich trzymam kciuki, bo oni to będą...
Sprawa nie jest łatwa, bo tu rozmawialiśmy o tych terminach, bo każdy z tych produktów składa się z iluś komponentów, bo tak. Umowa jest podpisywana z głównym odpowiadającym, z głównym wykonawcą, liderem konsorcjum czy jednym zakładem, ale on później ma całą... To często są setki firm, które dostarczają oczywiście od silników po armaty, ale też i po jakieś wiązki kabli odpowiedniej jakości.
No, blachy.
To naprawdę no, jest skomplikowane. Ale z drugiej strony no, to jest naprawdę ogromna szansa, no tu trzeba to powtórzyć.
To też jest też szansa na, myślę, na rozbudowę tych możliwości produkcyjnych. No, tak jak wspomnieliśmy, no, to jest ogromna szansa w ogóle jakby gospodarczo. Żeby z niej nie skorzystać, to byłoby, myślę, poważne.
Szczególnie w naszej sytuacji, takiej geopolitycznej, tak? Bo tak. Moglibyśmy sobie może inaczej dyskutować 15 lat temu, tak? I często inaczej dyskutowano wtedy o obronności.
No, zupełnie inaczej, raczej cięto
oszczędzano,
i przesuwano.
Tak, wszyscy znamy sytuację z około 2010 roku, kiedy cięto wszystko. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. zakładam, że w perspektywie iluś lat też będziemy funkcjonować ciągle jednak z tym poczuciem, że jednak siły zbrojne nie służą tylko od defilat, nie służą tylko, to nie jest tylko kompania reprezentacyjna i zespół pokazowy lotnictwa, którego notabene nie mamy, ale może dobrze, że mamy te parę eskadr lotnictwa bojowego i oby ich było jeszcze więcej.
No właśnie. Dobrze, to w tej sytuacji to ja myślę, że najpóźniej w czerwcu musimy się spotkać, żeby podsumować, co nam wyszło z tych naszych...
Czuję się zaproszony.
Z tych naszych, tak, z tego wróżenia z fusów, także ci bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, że doczekali państwo do końca naszej rozmowy. Mam nadzieję, że państwa nie znudziliśmy. Jeśli przynudzaliśmy w jakimś temacie, to prosimy o komentarze oczywiście. I zapraszamy do oglądania innych materiałów Portalu Obronnego, do czytania również nowej techniki wojskowej.
To ja też oczywiście zachęcam, nie chciałem się wyrywać, ale myślę, że też na spokojnie rozbudowane treści analityczne, różne informacyjne też w tej dobie internetowej też mają swoją wartość.
Ja myślę, że każdy powinien od czasu do czasu zrobić sobie przerwę od internetów, od rolek, od YouTube'ów i wtedy spokojnie może sięgnąć sobie po nową technikę i tak na ofie.
Słuchaj, wrzucasz kolejny wątek, bo od razu mi się zaświeciło jakiś blackout, to zostanie tylko ten papier.
No właśnie, więc w tej sytuacji, tak, do zobaczenia. Trudno nam się, jak widać, pożegnać, ale myślę, że to jest jakaś dobra wróżba na przyszłość, także do zobaczenia.